Maria Wilczek-Krupa, Juan Don. Biografia Jeremiego Przybory. Wydawnictwo Znak. Czyta Beata Chmielewska. Z radia powstałem i w radio się obrócę, bo przypuszczam, że w radiu najdłużej jeszcze słychać nas będzie obu z Jerzym w naszych piosenkach. Prorokował Przybora na kartach autoportretu z piosenką. Tą samą maksymą zakończył swoje przemówienie z 1995 roku, kiedy w studiu imienia Witolda Lutosławskiego odbierał wręczany po raz pierwszy w historii diamentowy mikrofon. To właśnie radio dało mu pierwszą zawodową szansę po powrocie ze Szczors i to właśnie w nim rozpoczęła się humorystyczna i lirycystyczna kariera starszego pana B. Jego bon mot wisi dziś przed wejściem do pozostającego pod jego patronatem studia S2 Polskiego Radia Pomorza i Kujaw w Bydgoszczy, w której mieszkał i pracował po wojnie. Warszawska antena działała wówczas nad wyraz skromnie. Dwugodzinny program zawierał odczyty o historii Polski oraz oczywiście muzykę, w tamtym czasie wykonywaną na żywo. Musiałem znaleźć artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali, więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i nasłuchiwałem, jaki głos pasuje do radia, wspominał ten czas Mikołaj Alojzy Kaszyn, autor pierwszego słuchowiska zatytułowanego Warszawianka i jednocześnie pierwszy etatowy pracownik radiowy. Bo nie każdy był w stanie obłaskawić mikrofon. Na ścianie studia przy ulicy Narbuta 29 powieszono nawet instrukcję dla speakerów. Mikrofon jest bezwzględny. Należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie, raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. W sierpniu 1925 roku koncesję na nadawanie programu otrzymała nikomu nieznana spółka Polskie Radio i wtedy antena zamilkła. W listopadzie ruszyła ponownie i to nie tylko w bogatszej odsłonie, komunikaty meteorologiczne, koncerty, rozmowy, ale i na większym obszarze kraju. Powstały wtedy rozgłośnie w Krakowie, Poznaniu, Katowicach, Wilnie i wreszcie we Lwowie ze słynną wesołą lwowską falą prowadzoną przez Szczepcia i Tońcia. Wiosną 1926 roku warszawskie studio przeniosło się do gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego przy Kredytowej 1 i oferowało już 6-godzinny program, anonsowany pierwszą fazą Poloneza A-dur opus 40 nr 1 Fryderyka Chopina i emitowany codziennie po 17. Rozszerzenie zasięgu rozgłośni wymagało kadr. By je uzupełnić, Polskie Radio ogłosiło konkurs na stanowisko speakera. Do konkursu mogli przystąpić kandydaci mający melodyjny głos, świadectwo maturalne oraz znający języki obce. A takie właśnie walory posiadał niespełna 22-letni Jeremi. Przebywał w Warszawie już od kilku miesięcy, ściągnięty ze Szczors rozpaczliwym listem siostry, w którym pisała o przerażającej samotności i bólu, jaki towarzyszy jej i matce po samobójczej śmierci Wiesława. Mieszkały teraz na Targowej, w 3 razy mniejszej od lokalu na Wiejskiej Klitce, którą mąż Haliny dostał po odejściu z wojska. Rodzinny topór wojenny, odkopany po odejściu Stefana, został wreszcie zakopany i Przyborowie zaczęli utrzymywać poprawne, a nawet serdeczne stosunki, z wyłączeniem Soni, wdowy po Wiesławie. Mieszkanko na Targowej było jednak za ciasne, żeby mógł się do niego wprowadzić czwarty członek rodziny. Halina była silnie związana z matką i nie wyobrażała sobie funkcjonowania z dala od niej. Jeremi wrócił więc do macochostwa na Noakowskiego, gdzie czekał już na niego jego dawny pokój. Dobrze jednak pamiętał upokorzenie, jakiego doznał ze strony ojczyma tuż przed wyjazdem do Szczors, dlatego złożył mu propozycję nie do odrzucenia. Będzie płacił za nocleg i korzystał z mieszkania nie jako członek rodziny, ale sublokator. Stać mnie, darmo zjadem nie będę, powiedział z dumą i nieukrywanym fochem. Rzeczywiście mógł sobie teraz pozwolić na uniesienie się honorem, jako że wciąż otrzymywał pensję od Apolinarego za pomoc Syriorzy w nauce. Ojczym zresztą niespodziewanie złagodniał i odnosił się do niego w sposób nad wyraz serdeczny. Może to dlatego, że Jeremi zaczął przynosić do domu pieniądze, a może z powodu powrotu na studia, które szczerze zamierzał ukończyć, ale które nadal szły mu jak po grudzie. utknął na etapie ograniczonej obcości języka i nawet korepetycje u Mrs. Froome nie były w stanie mu pomóc. Te dodatkowe zajęcia załatwiła mu zresztą niezawodna macocha. Mrs. Froome była jej przyjaciółką i tylko dlatego zgodziła się dawać lekcje niesfornemu studentowi anglistyki, który nie wykazywał najmniejszego zapału do nauki jej ojczystego języka. A już szczytem wszystkiego było, gdy pewnego razu po prostu nie przyszedł na lekcję. Siwowłosa, drobniutka lady obraziła się śmiertelnie, a gdy Jeremy przepraszał gorąco i pytał, kiedy następne spotkanie, odpowiedziała po prostu never i odeszła z uśmiechem na twarzy, nie bacząc na to, że zostawia go w stanie, który do złudzenia przypominał stan Wiesława Michnikowskiego w 11 wieczorze kabaretu starszych panów. Pan zna angielski? Zapytał go starszy pan B. Osobiście nie, ale słyszałem wiele dobrego, odpowiedział sekretarz dyrektora, czyli Michnikowski. Ogarnięty paniką przybora udał się do dyrektora startującego w tym czasie polskiego oddziału British Council z błaganiem, by przyjął go pod swoje skrzydła. Pochodzący ze Szkocji dobroduszny pan Mackenzie zaproponował, aby pobierał lekcję u jednego z jego pedagogów, sympatycznego Anglika z dobrym podejściem do uczniów. Mr. Hill zgodził się na 2 spotkania w tygodniu i Jeremy z duszą na ramieniu zapukał w końcu do jego mieszkania. Pana Hilla nie ma! Wrzasnęła ekscentryczna gosposia z ewidentnym zamiarem zatrzaśnięcia mu drzwi przed nosem. Zdążył tylko zapytać, kiedy pan profesor wróci? A bo ja tam mogę wiedzieć! Wywrzeszczała i tym razem huknęła drzwiami skutecznie. Zemsta Mrs. Froome, pomyślał zrozpaczony przybora. Po kilku dniach znów zapukał do mieszkania Hilla i ku swej radości usłyszał od obcesowej gosposi, że pan tym razem jest. Na tym jednak dobre wiadomości się kończyły. Kobieta bowiem poinformowała go, że owszem, jest, ale jakby go nie było, bo śpi. Budzić nie będę, rzekła kategorycznie. Dlaczego? I tu padła rozbudowana odpowiedź, po której Jeremiemu ledwie udało się złapać oddech z wrażenia. Strasznie upił się pan Hill z tęsknoty za tą Anglią jego. To do czego go obudzić? Pieniędzy już nie ma. Biedny pan Hill, niech sobie pośpi przynajmniej.
Kiedy emocje opadły i władza w nogach wróciła, przybora wparował wprost do gabinetu Mackenzie'ego i spytał, czy w British Council wszyscy są tak zagorzałymi amatorami wody jak Hill. Dyrektor przyznał, że jego pracownik miewa alkoholowe przygody i w ramach rekompensaty zaproponował bezpłatną edukację pod osobistym kierunkiem. Jeremiemu trafiły się te lekcje jak ślepej kurze ziarno. Talent pedagogiczny Mackenzie'ego zdziałał cuda i zaowocował zdanymi egzaminami z historii Anglii, a także ortofonii i gramatyki angielskiej u samego Andrzeja Tretiaka. Pojawiła się nawet nadzieja, że jednak skończy studia. Może by się tak nawet i stało, gdyby nie 2 wydarzenia w życiu młodego przybory. Konkurs na speakera i kolejna wojna. Maria Wilczek-Krupa, Juan Don. Biografia Jeremiego Przybory. Wydawnictwo Znak. Czyta Beata Chmielewska.